Kącik między nami mamami to piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Minęła 19, zatem w kąciku między nami mamami w odświętnych strojach będą przez najbliższą godzinę z Wami
Beata,
Halina,
Beata, a przygrywał nam będzie Józef.
Ojczyzna moja to wioski i miasta, wśród pól lekkich sadzone od piasta. To rzeki, lasy, kwitne niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Rok 1918 był dla Polski przełomowy. Wraz z odzyskaniem niepodległości rozpoczęła się praca nad odbudową ojczyzny. W dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości sprawdzamy dla Was wiedzę.
Po 123 latach pod zaborami terytoria podzielone pomiędzy trzy imperia różnił system prawny, monetarny, sądowniczy, język urzędowy i poziom uprzemysłowienia. Integrując kraj, kolejne rządy dążyły do stworzenia nie tylko silnego, ale również nowoczesnego państwa, w którym kobiety mają prawa wyborcze. Dzień pracy trwa 8 godzin i wszyscy obywatele są równi wobec prawa. 11 listopada świętujemy wolność, niepodległość i zjednoczenie.
Listopad to szczególny miesiąc również modlitwy za zmarłych. Jak pomóc zmarłym? To nie magia. Nie jest tak, że jeśli odmówię różaniec czy zamówię mszę świętą gregoriańską za mojego zmarłego, to on po ich odprawieniu automatycznie idzie do nieba. Pomaganie zmarłym nie polega na automatycznym wypełnianiu pewnych praktyk. Chodzi o duchowy dar. Najbardziej pomagamy duszom, kiedy sami zbliżamy się do Boga. W pomocy duszom nie tylko trzeba myśleć o zmarłym, o tym, czego on konkretnie potrzebuje, ale trzeba myśleć o Bogu. Po tej samej stronie nic nie wygląda tak, jak po naszej i możemy mówić o rzeczywistości po śmierci jedynie poprzez pewne podobieństwa do tego, co znamy. Jak możemy zatem pomagać duszom czyśćcowym?
Modlitwa, post, jałmużna, odpusty. Takie formy poleca nam Kościół katolicki. Musimy jednak pamiętać, że pomaganie zmarłym wymaga od nas autentycznego wysiłku duchowego i pogłębionego spojrzenia na czyśćce, wierze. Nie chodzi o automatyczne wypełnienie pewnych praktyk. To nie magia. Nie jest tak, że jeśli odmówię różaniec czy zamówię mszę świętą, gregoriańskie za mojego zmarłego, to on po ich odprawieniu automatycznie idzie do nieba. Eucharystia jest darem nieskończonym i niewyczerpanym. Ale może się zdarzyć, że zmarły nie może z tego daru skorzystać, bo jest w jakiś sposób na nią zamknięty, skrępowany, na przykład tym, że przez lata przyjmował niegodnie komunię świętą, albo potrzebuje czegoś innego, na przykład przebaczenia. Skąd mamy wiedzieć, czego potrzebują zmarli?
Nie potrzebujemy tego wiedzieć. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że mówiąc o rzeczywistości czyśćca, mówimy i to jedynie w sposób niedoskonały, o tym, co jest dla nas zupełnie nieznane. Po tamtej stronie nic nie wygląda tak jak po naszej. Wyobrażamy to sobie jedynie przez pewne podobieństwo do rzeczywistości, którą znamy. Mamy liczne świadectwa świętych, ale to są tylko świadectwa, które przeszły przez ludzki umysł. Ktoś pisał swoje doświadczenia tak, jak potrafił je pojąć i wyrazić, więc na pewno nie należy ich rozumieć dosłownie. Wiemy, że zmarli w czyśćcu nie doświadczają jeszcze pełnego zjednoczenia z Bogiem i cierpią z powodu tego oddalenia, z powodu niedoboru miłości w sercu. Na to oddalenie pracowali tutaj na ziemi. My, jeśli chcemy im pomóc, musimy niejako stanąć w ich sytuacji, wejść w ich buty i zbliżać się do Boga, starać się być z Nim w łączności. Najbardziej pomaga zmarłym to wszystko, co nas samych zbliża do Boga. W pomocy duszą nie tyle trzeba myśleć o zmarłym, trzeba myśleć o Bogu, myśleć o tym, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie. To jest droga do nieba, dla nas i dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. Stąd pośpiesznie, mechanicznie odmawiona modlitwa, msza święta, przeżywana bez duchowego zaangażowania albo na którą idę tylko z lęku, by nie zgrzeszyć i spełnić niedzielny obowiązek, takie dary niewiele pomogą zmarłym, gdyż i nas samych w niewielkim stopniu zbliżają do Boga, jeśli wręcz nie oddzielają od Niego.
Co zatem możemy zrobić? O tym po krótkiej przerwie.
Jak szybko mija czas, życie twe też przeminie wraz. Życie to jedno, które Bóg ci dał. Wszystko przeminie tak jak sen, troski, kłopoty skończą się. Powiedz, szczęśliwy będziesz ty, szczęśliwy będziesz tam. Popatrz, jak prędko mija czas. Życie twe też przeminie wraz. Życie to jedno, które Bóg ci dał. Wszystko przeminie tak jak sen. Troski, kłopoty skończą się. Powiedz, szczęśliwy będziesz ty. Może jest smutna dusza twa, może pokoju w niej brak, może też trwoga dręczy.
Zatem możemy zrobić, aby pomóc naszym zmarłym?
Wszystko to, co w danym dniu może być pomocą dla tych dusz, ofiarowujemy Chrystusowi przez ręce Maryi. Warto pamiętać, że my sami nie dysponujemy niczym, co ofiarujemy duszom w czyśćcu cierpiącym. Wszystkim tym dysponuje Boże miłosierdzie. Możemy chętnie darować urazy i udzielać przebaczenia różnym ludziom, którzy wobec nas zachowali się niewłaściwie. Możemy to zrobić w intencji pomocy zmarłym, którzy tego przebaczenia potrzebują ze strony kogoś innego. Można w tej intencji wiernie wypełniać obowiązki wynikające ze swojego stanu kapłańskiego, zakonnego, ale także bycia żoną, mężem, matką czy ojcem. Przyjęcie z radością dziecka poczętego można ofiarować w intencji tych zmarłych, którzy cierpią, gdyż nie pozwolili się swojemu dziecku narodzić. Błogosławieństwo dane dziecko na dobranoc może być darem dla matek czy ojców, którzy przeklinali swoje dzieci i którzy źle je traktowali. Każdy gest życzliwości, miłości wobec swoich bliskich, sąsiadów czy osób potrzebujących może być pomocą duszom czyśćcowym. Jeśli taką intencję uczynimy, byle tylko był to gest czyniony w łączności z Bogiem, w stanie łaski uświęcającej. Jakie jest znaczenie ofiarowania cierpienia?
Święci, w tym święta Faustyna, święty ojciec Pio, mówili, że to bardzo skuteczna forma pomocy. Co więcej, to również pomaga nam. Pamięć o intencjach dodaje nam siły w sytuacjach trudnych. Jeśli muszę wykonać ciężką pracę, która mnie czasem przerasta, jeśli muszę przełamać lęk, by wypełnić swój obowiązek, jeśli przychodzi cierpienie fizyczne, gdy wielkoduszni ofiaruje to wszystko w intencji dusz czyśćcowych. To jest mi łatwiej. Tak czy siak cierpię, trudzę się, ale wiem, że mogę dzięki temu kogoś przybliżyć do nieba. Wtedy to moje cierpienie nabiera sensu. Zaskakuje też wstawiennictwo zmarłych. To działa w obie strony. Na tym między innymi polega tajemnica obcowania świętych. Gdy zmarli w czyśćcu widzą naszą troskę o nich, niemożliwe, by nie odpowiedzieli modlitwą za nas. Te dusze dzięki naszemu wsparciu coraz bardziej stają się podobne do Boga, a Bóg obdarowuje je. One więcej coraz bardziej się za nas modlą. Te tajemnice można też próbować zrozumieć na przykładzie własnego ciała. Gdy wyleczę jakieś rany, cały czuję się lepiej. Ofiarując coś zmarłym, leczymy tę cząstkę mistycznego ciała Chrystusa, która jest w cierpieniu. Cały Kościół dzięki temu doznaje ulgi i radości.
Jak uzyskać odpust za zmarłych?
Warunkiem uzyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza lub kościoła oraz wypełnienie zwykłych warunków. To jest przystąpienie do Komunii Świętej w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw Ojcze nasz i wierzę w Boga i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.
Jeszcze sił, groszy przecież we mnie. Co się z nimi stanie, gdy odejdę z tego świata na wieki, gdy spoczną me powieki. Świat daleki, stanie się już bliski. Zapanuje smutek wśród osób dla mnie bardzo bliskich. Nie zapomnę nigdy spędzonych chwil wszystkich z wami, moimi ziomalami, moją rodziną. Cieszyłem się każdą życia chwilą, każdego z nas czas się kiedyś skończy. Niech ta piosenka wszystkich nas połączy. Miałem dużo wad, ale zalet też. Nie mi to oceniać, przecież o tym wiesz. Po mej śmierci, waszej pamięci ci nas pozostanie jaki. Niektórym dający się we znaki, innym jako dobry, wesoły chłopaczyna. Uśmiechnięta mina, każda spędzona w życiu. Z wami przecież chwila pozostanie w głowie. Wiele osób se to powie, dobry chłopak był i rozszedł się w pył. Ile tajemnic swych, o których nie wie nikt, ze sobą do grobu. Wtedy zabiorę wspomnienia po mnie, pozostawiam tobie, mój wizerunek pojawi się wam przed oczami. I tak razem wszyscy jeszcze się spotkamy.
Słowa, lecz kiedyś to się stanie, gdy odejdę. Co po mnie pozostanie? Czy tylko szare zdjęcie wiszące na ścianie? Czy zostanę w pamięci? Tylko mojej mamie życie swoje wygrałem. Czy tak jest? Nie sądzę. Teraz leżą w stole niepotrzebne mi pieniądze. Co minęło, nie wróci. Już mnie tu nie ma, pusty pokój. Firanka powiewa, jestem teraz sam. Po drugiej stronie rzeki jestem teraz sam. Bez niczyjej opieki jestem tam. To nie jest sen, chciałbym do was powrócić. Lada dzień, chciałbym spojrzeć wam oczy, powiedzieć wam cześć, poczuć smak, jak dawniej coś zjeść. Chciałbym przytulić się do mojej miłości, chciałbym poczuć odrobinę wolności. Wciąż chciałbym i chciałbym, lecz tego nie ma. Skończyło się, gdy zamknęła się powieka. Rzeczy tak banalne, niemożliwe się dziś stały. One, wspomnienia, we mnie pozostały, bo teraz nie czuję już wiosny, teraz jestem w niebie. Może i jestem radosny, może mam wreszcie spokój. Nie znam słabości, jedynego co mi brak, to waszej obecności.
Czas jak deszcz szybko ucieka. Smutek, żal, cierpienie i trwoga. Gdy stąd odejdę, jaka będzie moja dola? Co będzie wtedy czuć bliska mi osoba? Czy będzie przede mną jeszcze długa droga? Pytań choć tysiące, odpowiedzi wciąż brakuje. Już nie będę wstawał rano, tata wodę w czajniku na herbatę gotuje. Już nie będę wiedział, jak ona smakuje. Już nie będę wiedział, co w tym momencie czuję. Zapach perfumamy, już tego nie poczuję. Z chłopakami na piwo, nie, to już koniec. Już z wami nie pójdę, przepraszam teraz. Spotkamy się później. Jakbym tylko mógł, to przyszedłbym na dwójkę. Jakbym tylko mógł, to wysłałbym pocztówkę. Ciepłego ciasta mamy, już nie posmakuje. Już nie będę wiedział, co na obiad gotuje. Nie będę mógł powiedzieć dzień dobry dla sąsiadki. Już nie będę wiedział, co słychać u babci. Może gdy odejdę, zmniejszą się wreszcie podatki. Zmniejszą się wypadki, ale nigdy nie zapomnę o rodzinie, przyjacielach. Tam na górze powiadają, że świat przede mną dopiero się otwiera. Ale mówią, że to wszystko zmienia, że to wszystko zmienia, zmienia, zmienia.
Przed nami kilka dni wolnych. Wykorzystaj dni wolne i oceń swój dobrostan i zadbaj o siebie. Dobrostan to subiektywne poczucie szczęścia i pomyślności. To zadowolenie z własnego stanu życia. Można go podzielić na fizyczny i psychiczny. Ten pierwszy dotyczy naszego ciała i jego kondycji. Ten drugi odnosi się do emocjonalnej oceny naszego życia. Dobrostan, szczególnie ten psychiczny, stanowi podmiot badań w kontekście pracy zawodowej.
Wola to wewnętrzna część cebuli, w którą skład wchodzą uwarunkowania genetyczne. Ogólny dobrostan psychiczny, zmieniający się pod wpływem okoliczności życiowych, związany z oceną jakości i poczucia sensu życia, zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia, część najbardziej zależna od czynników zewnętrznych.
Dobrostan psychiczny opisywany jest w 6 wymiarach. Samoakceptacja, osobisty rozwój, cel w życiu, panowanie nad otoczeniem, autonomia, pozytywne relacje z innymi. Chcąc ocenić własny dobrostan psychiczny, należy skupić uwagę na każdym wymiarze. Zastanowić się, czy jest on obecny w naszym życiu. W jaki sposób go realizujemy? Pozytywny czy negatywny?
Jak zadbać zatem o swój dobrostan psychiczny?
Można się zatroszczyć przykładowo poprzez zadbanie o własne potrzeby. Na początku warto jednak je poznać, zrozumieć, nauczyć się je zaspokajać. Poniżej znajdziesz kilka prostych czynności, które pozwolą ci zaopiekować się własnym dobrostanem. Ciężko pracujesz? Zadbaj o siebie.
Nasze ciało, czyli potrzeba równowagi. Zwróć uwagę na następujące kwestie. Sen, odżywianie, odpoczynek, aktywność fizyczna. To są filary wszystkich form energii. Bez tego emocji i umysł nie będą działały na optymalnym poziomie. Zadbaj zatem o wysokiej jakości sen, czyli o warunki, w jakich śpisz. Wywietrz sypialnię, wyłącz wszystkie źródła światła, wycisz się przed snem. Duże znaczenie ma jeszcze długość snu. I sprawdź, czy śpisz 7-8 godzin. To jest właściwy czas dla Twojego mózgu, aby mógł się zaktualizować. Ważna jest jakość odżywiania. Pamiętaj, że stajesz się tym, co jesz. Znajdź czas na odpoczynek. Bez niego wypalamy się szybciej, męczymy, spada nasza wydajność. Zastanów się, jaki odpoczynek jest dla Ciebie najlepszy i wprowadź ten element w życie. Zadbaj o kondycję fizyczną, swoje ciało i to, jak funkcjonuje. Regularnie ćwicz i bądź aktywny fizycznie.
Nasze emocje, czyli potrzeba bezpieczeństwa. W tym obszarze ustał poziom stresu. Podejmij właściwe działania, jeśli poziom stresu jest zbyt wysoki i długotrwały. Zadbaj o poczucie własnej wartości. Im ono wyższe, tym skuteczniej walczysz ze stresem. Wprowadź kilka nowych nawyków. Ćwiczenia z uważnością i wdzięcznością oraz pracę nad oddechem. Zacznij, jeśli tego nie robisz, i cieszyć się swoimi dokonaniami, szczególnie tymi małymi. Pochwal się za nie. Kojąco na twoje emocje wpływają spotkania z bliskimi, przyjaciółmi. Otaczaj się osobami, które lubisz, i na koniec zrób coś, co sprawia ci radość.
Potrzeba samorealizacji. Zadbaj o koncentrację. Skupienie na realizacji jednego zadania. Nie ma czegoś takiego jak podzielna uwaga. Zdobądź się na twórcze i kreatywne myślenie oraz działanie. Ucz się nowych rzeczy, bo to jest źródło twojej energii i satysfakcji. Wyznacz sobie długofalowy cel, który zmobilizuje cię i zdyscyplinuje twój mózg.
Nasz duch. W poszukiwaniu sensu życia pomocne mogą być następujące pytania. Co jest dla mnie najważniejsze? Jaki mam inny cel niż dbałość o własny interes? Jakie aktywności są dla mnie ważne i jaki jest cel mojego życia? Kim jestem i czego właściwie chcę? W którym obszarze zauważasz największy deficyt, a z którego jesteś bardzo zadowolona? Ważne, aby zachować równowagę między obszarami oraz by zmieniane one na siebie wpływały. Jeśli tak nie jest, trzeba to zmienić. W pierwszej kolejności zaopiekuj się zatem najsłabszym obszarem i zadaj sobie pytania.
W którym obszarze mam najniższy poziom energii? Co mogę zrobić, aby to poprawić? Jakie będą skumulowane koszty po 5 i 10 latach, jeśli nadal będziesz postępować tak jak do tej pory?
Czy zdarza ci się zatracić w wykonywaniu określonej czynności, zapominając o otaczającym cię świecie? Zasiadasz z ulubioną lekturą i nagle wybija północ. Jedziesz na rowerze, nie licząc kilometrów, a następnego dnia okazuje się, że masz zakwasy. Prawdopodobnie jesteś wtedy w stanie przepływu, który dobrze znają artyści i nasze dzieci. Niestety, nie można go zważyć ani zmierzyć. Można za to nauczyć się go osiągać.
Stan flow to stan, w którym pogrążasz się w swoim zajęciu w taki sposób, że nic innego nie ma dla ciebie znaczenia. To moment, w którym robisz coś z pasją i pełnym zaangażowaniem, a wtedy wspinasz się na wyżyny swojej efektywności. W takim działaniu motywacja sięga zenitu i już samo wykonywanie zadania jest dla ciebie ogromną przyjemnością. Połączenie twojego zaangażowania, motywacji i radości z wykonywania danej czynności powoduje, że odczuwasz flow jako zdrowe uzależnienie i chcesz tkwić w tym coraz dłużej.
Kiedy jesteś w stanie przepływu, twoje ciało znika, przestajesz świadomie czuć to, co się w nim dzieje. Znika twoja tożsamość, ego. Twoja uwaga jest skupiona na wykonywanej czynności. Jesteś w stanie ekstazy, wkraczasz do alternatywnej rzeczywistości. Widzisz jasno i klarownie, wiesz, co powinno być zrobione i jak to zrobić. Masz wewnętrzne przekonanie, że zadanie może być wykonane dobrze. Odczuwasz jedność z wykonywaną czynnością. Robisz to, co jest zgodne z twoim wewnętrznym celem. Odczuwasz pobudzenie, które daje ci motywację, bez uczucia stresu. Znika poczucie czasu, nie kontrolujesz go, a czas upływa szybciej niż sądzisz.
Stan uskrzydlenia możesz doświadczać w wielu sytuacjach. W pracy, podczas uczenia się czy zajmowania się twórczością artystyczną. Flow odczuwamy również przed ważnym egzaminem, sprawdzianem lub innym istotnym dla nas wydarzeniem. Wówczas pochłonięci jesteśmy przyswajaniem nowej wiedzy. Wstępują w nas nowe siły. Zapominamy o posiłkach i innych obowiązkach. Istotnym źródłem uskrzydlenia jest aktywność fizyczna. Podczas uprawiania sportu nie tylko zapominamy o upływie czasu. Odcinamy się też wtedy od codziennych problemów. Jest to odprężenie i regeneracja. Bierny odpoczynek jest wylegiwaniem się na plaży czy leżenie plackiem przed telewizorem. Nie przyniesie stanu uskrzydlenia. Nie masz ulubionej dyscypliny sportowej? To nie powód do rezygnacji z jakiejkolwiek aktywności fizycznej i tym samym oddalenia się od stanu uskrzydlenia. Zacznij od spaceru po parku, w lesie, a może taniec w rytmie ulubionej muzyki. Przejdź się na łyżwy z dziećmi, wybierz się na basen, zacznij biegać.
Szczęście nie jest czymś, co się wydarza. Nie jest wynikiem uśmiechu, losu, ani działaniem przypadku. Nie można go kupić za pieniądze, ani uzyskać dzięki władzy. Nie zależy od wydarzeń zewnętrznych, ale raczej od naszej ich interpretacji. Szczęście jest stanem, do którego należy się przygotować, a gdy się go osiągnie, trzeba go starannie kultywować. Każdy z nas musi bronić własnego szczęścia. Ludzie, którzy posiadają umiejętność kontrolowania wewnętrznych doświadczeń, będą w stanie sami decydować o jakości swojego życia, a to jest stanem najbliższym szczęściu, jaki możemy osiągnąć.
Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. Nim wygramy własny los, musimy wierzyć w tyle słów, czy złe, czy dobre są. Nim przyjdzie ktoś w nasz sen powszedni dzień, nie powiem może nic, bo przecież wie. Tak mało trzeba nam, a dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. Nie uwierzę w smutek dnia, uśmiechem słońca dotknę ust, nim świt przemieni nas. Świat będzie śnił swój sen powszedni dzień, wy w nim będziecie szli, nie wiedząc, że tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak.
Czy istnieje gorsze uczucie od zbyt późnej pobudki? Czy to za pośrednictwem budzącej cię mamy, która do tego celu musi podnieść głos, czy też wiadomości z pracy z zapytaniem, gdzie się podziewasz? Nie ma gorszego sposobu na rozpoczęcie dnia.
Najgorsze jest to, że w tego typu sytuacjach trudno uzasadnić swoje działania. Nie powiesz przecież mamie, że jesteś mega zmęczony, bo do drugiej w nocy czytałeś wciągającą książkę. Wiesz, że ona zapewne tego nie zrozumie, a z pewnością nie pochwala. Jednocześnie nie obejdzie się bez pogadanki na temat nieodpowiedzialnego zachowania i tekstów o tym, że powinieneś wcześniej kłaść się do łóżka. Ta sama zasada dotyczy twojego szefa. Nie możesz użyć podobnego wyjaśnienia i próbować usprawiedliwić trzeciego spóźnienia w tym miesiącu jakąś błahostką. Tak naprawdę ludzie nie chcą tego słuchać. Oni chcą konkretnych efektów, a w tym przypadku masz wziąć się w garść, wyrabiać ze wszystkim i przede wszystkim nie spóźniać się. Tylko, że takie dobre rady to jedno, a życie to drugie. Bez względu na to, jak źle się czujesz w ciągu dnia i źle, że spóźniłeś, należy do ciebie ciężko zmieniać nocne nawyki. Jeśli jesteś nocnym markiem, twoja natura po prostu nie pozwoli ci wyłączyć światła o zbyt wczesnej dla ciebie porze.
Dla ciebie nie ma powodu do wczesnej pobudki. Masz za to tyle pomysłów do realizacji, które nie pozwolą ci zasnąć. To wtedy możesz się skupić. Przepełnia cię energia i nie ma żadnych zakłóceń, które przeszkodziłyby ci w realizacji wszystkich planów. Również dlatego jesteś mądrzejszy. Według badań opublikowanych, osoby, które odbiegają od normalnego harmonogramu snu, są uważane za bardziej inteligentne. To stwierdzenie jest poparte badaniami, co sugeruje, że ci, którzy tworzą nowe wzorce ewolucyjne w porównaniu do tych, którzy trzymają się normalnych wzorców opracowanych przez naszych przodków, są najbardziej postępowi.
W tym wszystkim chodzi o to, jak wykorzystujesz swój czas. Tak, ranne ptaszki mogą być bardziej produktywne, ale osoby, które wstają później, są bardziej twórcze. Ranne ptaszki skorzystają z dodatkowego czasu i spożytkują go na wykonanie przyziemnych czynności, takich jak siłownia, zrobienie sobie kawy czy dostanie się do pracy. Ale tak naprawdę to śpiochy wykorzystują noc, aby tworzyć i wymyślać coś nowego.
Chcesz, blisko jest twoje szczęście. Warto więc mieć nadzieję, warto śnić, warto żyć. Wątpisz w to, ale wciąż serca głos podpowiada. Wsłuchaj się, kiedy szepczę, warto śnić, warto.
Nasza audycja dobiega końca, zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy. Nie proszę Cię, Boże, o złoto, ni drogę usłaną różami, lecz proszę Cię bardzo o wiarę, bo bez niej wszak nie przetrwamy. Nie proszę Cię o pieniędzy lichy, lecz proszę Cię o nadzieję, by mogła podtrzymać mą wiarę, że sprawiedliwość istnieje. Nie proszę o domy ogromne, lecz o miłość prawdziwą, bym mogła do końca życia być tak naprawdę szczęśliwą. O 3 te cnoty Cię proszę, bo to podstawa jest życia, a reszta w geście jest ludzkim, tylko to nie do zdobycia. Bo w świecie pustej mamony, ubranej w szaty na gości, najbardziej chyba brakuje prawdziwej, wiernej miłości. Kiedy się drzewo życia w gęście pochyla starości, nic przecież nie pozostaje, prócz dłoni ludzkich w nagości, lecionych przez trudy życia. Dłoń jedna ściska dłoń drugą i wszystko wtedy jest piękne, nawet gdy łzy płyną strugą. Żegnając siebie na zawsze, odchodząc stąd gdzieś w nieznane. O to Cię proszę, mój Boże, i mówię na koniec amen. Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy wszystkim, że byliście z nami. Pozdrawiamy wszyscy serdecznie i życzymy dobrego świętowania. A byli z Wami?
Beata.
Halina.
Beata, a przygrywał nam Józef.
Jest dziecka szlak.